Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 19 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Vigesimo Quinto Julii, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na samym początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem takich nieruchomości. Linki znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Również przypominam, że patronem tego odcinka jest www.pinek.io, aplikacja, która pomoże Państwu automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie oraz na takich platformach jak Trustpilot, TripAdvisor i wielu innych. I link, uwaga, też jest pod odcinkiem. Dobrze, Państwa, to tyle tytułem wstępu reklamowego. Teraz, Państwa, dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy odnowili subskrypcję. Witam również nowych patronów na Patronite. Przypominamy, no, jazda z cenzorami. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Poza tym Romani i Tedomum jako stały fragment gry i oczywiście Alkilaptan Bahwal Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Również proszę Państwa cały czas o lajkowanie, podawanie dalej, komentowanie tych odcinków, szczególnie w takiej sytuacji, w której się opowiada o państwie położonym wiadomo gdzie, to wtedy niestety YouTube nie kocha takich opowieści i umieszcza gdzieś tam na ostatnich możliwych stronach takie filmy. Mi się też zresztą moje własne nawet nie wyświetlają, więc to pokazuje właśnie głębokość tego shadowbana. No ale dobrze, proszę Państwa, tak czy inaczej dajemy sobie radę, te odcinki Państwo oglądacie, pomimo tego, że jest lato, prawda, i jest, no właśnie, jest jeszcze olimpiada, więc jest co oglądać. Proszę Państwa, dobrze, przechodzimy do właśnie czego, co, o czym dzisiaj będziemy mówili, a o czym nie będziemy mówili. Dzisiaj nie będziemy jeszcze mówili o wizycie Jahunatana, ja ją podsumuję wtedy, kiedy się będzie już kończyła. Wtedy będziemy mieli już pełny obraz, bo będziemy mieli również spotkanie z Trumpem w Mar-a-Lago. Mogę tylko Państwu powiedzieć, tylko jako taką krótką ciekawostkę na początku, że, bo to akurat chyba też umknęło wszystkim mediom, że wczoraj Ben Świr, który jest znanym naszym ulubieńcem, zrobił Jahunatanowi taki numer, że jak tamten tylko wyleciał, to ten powiedział, że to kierownictwo polityczne tamtego kraju decyduje, czy Rzymianie mogą się modlić na wzgórzu świątynnym, czyli tam, gdzie jest meczet Al-Aqsa, a i on jest kierownictwem politycznym, no wiadomo, premiera nie ma, w związku z tym on decyduje, że tak będzie. Więc oczywiście, wiecie Państwo, w międzyczasie panika tam wybuchła, bo no to by oznaczało praktycznie wypowiedzenie wojny wszystkim krajom muzułmańskim, zerwanie stosunków, no i tam jeszcze no niewyobrażalne, powiedzmy, konsekwencje dla destabilizacji na Bliskim Wschodzie, więc tam Jahunatan musiał natychmiast wydawać oświadczenia, że nie, że status quo jest niezmienny i tak dalej. No ale tak czy inaczej, Ben Świr pokazał, że potrafi, tak, że tylko jak się tylko tamten odwróci, to nie takie rzeczy mu wywinie, więc tylko mówię, że tam jest dużo takich kwiatków, jak je wszystko wszystkie zbiorę, jak już się właśnie ta wizyta zakończy, włącznie z tym oszałamiającym aplauzem ze strony oszalałych republikanów, którzy, no właśnie, to jest właśnie przedsmak tego, co... Znaczy, to jest, ja Państwu powiem tak, nie chciałem dzisiaj odpowiadać nic o Stanach Zjednoczonych, ale powiem tylko to jedno zdanie, że to, co obserwujemy w tej chwili, właśnie na przykład ta Jahunatan, ten aplauz na stojąco z łzami w oczach republikanów, to wbrew pozorom niesamowicie pomaga demokratom, bo demokraci cierpieli na to, że część elektoratu się odwróciła, no bo właśnie uznawała, że Biden jest gorszy niż Trump, a teraz się okazuje, że może Trump być gorszy, albo przynajmniej republikańskie rządy, prawda, mogą być gorsze niż wszystko inne. Więc jakby ta polaryzacja, jak gdyby, która została rozmyta przez chwilę przez słabość Bidena, w tej chwili się znowu pojawia, co może pompować demokratów. No, zobaczymy, tak? Będziemy wiedzieli też wkrótce. Też nie będę o tym opowiadał do czasu pojawienia się jakichś poważnych pierwszych sondaży stanowych, właśnie jaki jest ten efekt tych wszystkich zmian. Dobrze. Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do tematu dnia. Temat dnia bardzo ważny. Ja już go sygnalizowałem wcześniej, ale teraz już warto go omówić. Otóż mamy bardzo ważne rozmowy w Chinach pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą, prawda, z Ukrainy, i Wang Yi, czyli minister spraw zagranicznych Chin. To jest wizyta bardzo ważna, zaraz powiem dlaczego, ponieważ zresztą efekty tej wizyty pewnie będziemy niedługo obserwować. To jest tak, że podstawowym jak gdyby komunikatem, który się pojawił w kontekście tej wizyty, jest gotowość Ukrainy do prowadzenia dialogu i negocjacji z Rosją. Co skłoniło Ukrainę do zmiany zdania? No perspektywa wygranej Trumpa, krótko mówiąc, oraz prawdopodobnie ta rozmowa, którą odbył gdzieś tam Zełenski z Trumpem. Jak Państwo pamiętacie, szczegółów nie podano, albo te szczegóły były bardzo, bardzo enigmatyczne. Gdzie Trump powiedział, prawda, że natychmiast zakończy ten konflikt i Ukraińcy zrozumieli, co to znaczy to zakończenie. Od razu też powiem, że moim zdaniem te opowieści Borysa Johnsona, jak zwykle zresztą, to jest ściema i wiarygodność ich jest bardzo niska, że on tam przedstawił ten plan Trumpa, ponieważ to, o czym on opowiedział, jest całkowicie niespójne ze wszystkim tym, co słyszeliśmy dużo wcześniej, czyli taki, że tutaj Trump wymusi na Rosji wycofanie się do granic tam, żeby tam z 2012 jeszcze, z 1609 roku, prawda? No nie, no to jest oczywista bzdura. Trump nigdy nie mówił, nigdy nie sugerował nawet, że będzie coś na Rosji wymuszał, tym bardziej, że próba wymuszenia nie oznacza, że ten pokój, w ogóle wymuszenia, wycofania się na granicę z 2014 roku, to nie jest dyplomacja jednego telefonu, tak? To jest ultimatum w stosunku do Rosji, które Rosja oleje i tyle, prawda? Więc to nie jest jakby, no od razu mówię, że jest wiele przesłanek mówiących o tym, że po prostu Johnson się, jego misją było wprowadzenie elementu ulubionej dezinformacji do przestrzeni informacyjnej w Europie, prawda? Żeby pokazać, nie no, Trump w ogóle żadnego NATO nie będzie likwidował, będzie to mocny prezydent, który będzie tutaj walczył na pierwszym froncie w naszym imieniu. Jeszcze no brakowało, żeby Johnson powiedział i jeszcze składki do NATO. Żartuję, że to nie są składki, prawda, ale tak to Trump postrzega, tak? Że to jest składki do NATO, to za Niemcy jeszcze zapłaci. Więc możemy to sobie odłożyć spokojnie, opowieści Johnsona na półkę. Przynajmniej na razie. Chyba, że Trump je potwierdzi, ale jak na razie takiego potwierdzenia nie ma. Natomiast wróćmy teraz do tego, co się dzieje w kontekście wojny na Ukrainie. Ja powtórzę swoją, najpierw muszę powtórzyć swoją jak mantrę, bo ja widzę tutaj, że różnego rodzaju dezinformatorzy kłamliwie przypisują mi różne inne teksty. Możecie Państwo sięgnąć do moich tekstów, wystarczy wpisać tam szefko Ukraina, prawda, i sobie zobaczyć, jeżeli nie na moim blogu, chociaż ja tutaj akurat najobszerniej opowiadałem, to również na innych, gdzie ja wielokrotnie mówiłem o jednej rzeczy, że w ogóle wygranie przez Ukrainę wojny, bo każde państwo sobie definiuje, co to znaczy wygrana wojna, tak? To, że sobie różni propagandyści, nasi, nie nasi, mogą sobie mówić, co według nich jest wygraną wojną, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no niestety, ale obie strony tego konfliktu powiedziały, co to znaczy dla nich wygrana wojna. Wygrana wojna dla Ukrainy to znaczy odzyskanie wszystkich ziem, które zostały utracone, włącznie z Krymem, czyli wycofanie się do granic administracyjnych Ukrainy i być może jeszcze jakieś reparacje wojenne, to już jest odrębna kwestia. Natomiast dla Rosji, Rosja sobie tylko i wyłącznie zrobiła te cele bardzo minimalistyczne, ponieważ zażądała oczywiście tam zmiany reżimu politycznego i tak dalej, ale najważniejsza rzecz to jest uznanie przez Rosję, znaczy uznanie, a w każdym razie zajęcie konkretnie tej tak zwanej Małorosji, prawda, czyli tych pięciu obwodów ukraińskich, ich inkorporacja, co sobie zrobili przynajmniej prawem kaduka, ale zrobili sobie to według własnego prawa de jure, no i zatrzymanie działań wojennych, tak, jeżeli to się tak stanie i że będzie to uznanie de facto czy de jure, prawda, to im to już w tym momencie wszystko jedno. Oczywiście są też dodatkowe cele, ale to one nie były przedstawiane jako cele wojenne, tak. Znaczy różne tam postulaty, zniesienie sankcji, niezniesienie sankcji, ale to już nie było celem wojny, tak? Tylko to jest już celem ewentualnie pokoju. W związku z tym, tak jak wielokrotnie mówiłem, Ukraina nie ma możliwości wygrania tej wojny i nikt, żaden analityk zachodni nie pokusił się w ogóle nawet o estymację, jakich środków trzeba byłoby użyć, czyli ile tam powiedzmy dywizji musiałoby wjechać, ile samolotów trzeba by przekazać, ile czołgów, ilu żołnierzy tam by się musiało pojawić nowych po stronie ukraińskiej, żeby Ukraina zrealizowała swój cel wojenny. Natomiast to, żeby Rosja zrealizowała swój cel wojenny, sama Ukraina przyznaje, że tam się w tej chwili zwiększyły zasoby te rosyjskie do prawie 500 000 żołnierzy na froncie, a jeszcze chyba 100 tysięcy kolejnych ma przyjechać, bo tam, zdaje się, widziałem taki tekst ukraiński, że tam około 600 tysięcy szacują, że się pojawi na froncie. a propos przewagi rosyjskiej na tym froncie. Więc oni są blisko zrealizowania swojego celu podstawowego. No, w każdym razie są dużo bliżsi ogłoszenia zwycięstwa, prawda, gdzie w pewnym momencie dojdą do jakiejś linii, którą sobie wyznaczyli. No teraz już wiemy, że to są granice administracyjne tych obwodów, które próbują zająć. Wbiją chorągiewkę, powiedzą: skończyliśmy wojnę, jakby wygraliśmy ją, zajęliśmy to, co mieliśmy zająć i tyle. Natomiast no, Ukraina jest bardzo, bardzo daleka do tego i tak jak mówię, nie ma nawet żadnych, nawet jakby cienia nie ma w tej chwili takich estymacji, co trzeba byłoby zrobić, żeby te cele osiągnęła. Ale tak to wygląda. Ja tak zawsze mówiłem, mówić będę dalej, w związku z tym to jest tak, że jakby celem minimum dla Ukrainy jest nieprzegranie tej wojny, czyli krótko mówiąc nie utrata terytorium, czy nie utrata całego terytorium, brak utraty stolicy, brak odcięcia od morza, prawda, bo to też jest gdzieś tam w jakiejś perspektywie, tak? To jest to, co jest takim celem minimum. Wtedy można powiedzieć, ok, Ukraina nie przegrała tej wojny lub nie przegrała z Kretesem. Natomiast wygrana przynajmniej w perspektywie roku czy dwóch jest praktycznie niemożliwa. Musiałoby dojść do jakiejś katastrofy wewnętrznej w Rosji, nie wiem, rozpadu państwa, właśnie jakiegoś puczu, zmiany kierownictwa, coś takiego, no to by się musiało zdarzyć. No oczywiście wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny to też jest coś, co by pewnie zmieniło obraz rzeczy, ale na razie przy tym statusie, który mamy, ta wojna jest nie do wygrania dla Ukrainy. Mówiłem o tym wielokrotnie, mówię dalej, a i tak różni tam kundelki, prawda, mi tam przypisują, że ja tutaj opowiadałem o tym, że oni wygrają. Więc proszę pokazać mi ten fragment moich wypowiedzi, tą w moją wypowiedź, gdzie mówiłem, że Ukraina wygra wojnę, tak? Dojedzie po prostu, tam będzie konie będzie polić na granicy, gdzieś tam na Ussuri, prawda, na granicy chińskiej. Więc jakby to jest jakby jedna rzecz. Więc Ukraina też zdaje sobie z tego sprawę, wbrew pozorom. Co więcej, zaczęła sobie zdawać sprawę gwałtownie, że wsparcie Zachodu jest mocno iluzoryczne i albo w tej chwili sama rozpocznie proces negocjacji z Rosją, tylko prawdziwych negocjacji, czyli negocjacji w dobrej wierze, a nie spełnienia ultimatum rosyjskiego, tak? Albo po prostu przyjdzie Trump i jak w tym dowcipie z Niemcami i partyzantami, prawda, jak przyszedł leśniczy i wyrzucił i nas, i Niemców, i partyzantów z lasu. Więc krótko mówiąc, przyjdzie Trump i wtedy Ukraina może mierzyć się z próbą jakiegoś oktrojowanego pokoju. Co gorsza, może być tak, że wtedy taki pokój będzie funkcją nie udziału Ukrainy, tylko rozmów Trump-Putin, prawda, i na co się dogadają. To zostanie oznajmione Ukrainie. W związku z tym Ukraina w tej chwili ma jeszcze szansę na to, żeby przynajmniej te ramy procesu pokojowego sobie samemu zarysować. Wydaje się być, że to jest subtelna różnica, no bo rezultatem ma być jakiś pokój, ale teraz być może ugrać więcej niż wtedy, kiedy Trump jej zacznie pomagać. Prawdopodobnie co do tego zorientował się Zełenski. Że ta sprawa tak może wyglądać, ja się w 100% zgadzam z tym poglądem, tak, że w tej chwili Ukraina ma jakąś szansę na ukształtowanie jednak tego procesu i na rozmowę z innej pozycji niż takiej, w której główny sojusznik, prawda, który gdzieś tam jednak za plecami tkwi, nagle mówi, że on się zwija swoje manatki, prawda, zabiera swoje wiaderko, łopatkę i idzie się bawić w innej piaskownicy. Więc krótko mówiąc, mamy w tej chwili tą wizytę w Chinach i w tym kontekście ta wizyta jest postrzegana, zresztą w tym również kontekście przedstawiają ją Chińczycy, ale też jak czytałem dzisiaj prasę ukraińską, to mniej więcej taki sam jest odzew ukraiński. Otóż właśnie to, że Kuleba oświadczył, że Ukraina jest skłonna i przygotowana do prowadzenia dialogu i negocjacji z Rosją i uwaga, druga rzecz to jest oczywiście wizyta w Chinach po to, żeby Chiny pośredniczyły po prostu w tym dialogu. Zresztą większość tych specjalistów chińskich twierdzi, że no po pierwsze właśnie, oni oczywiście to wykorzystują, żebyście Państwo też wiedzieli, do swojej własnej propagandy tej antyamerykańskiej, tutaj przypominają, a właściwie antyzachodniej, ponieważ no jak Państwo wiecie, Zachód oświadcza już wielokrotnie oficjalnie otwartym tekstem, że tak naprawdę to dzięki Chinom, prawda, Rosja wygrywa tę wojnę, a w każdym razie prowadzi tę wojnę ze względu właśnie na dostawy, na wsparcie chińskie, na omijanie embarga i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj Chińczycy, prawda, przedstawiają, że to znaczy, że właśnie ta wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy i generalnie cała ta otoczka wokół niej, to jest właśnie docenienie szczerych wysiłków Chin, prawda, na rzecz mediacji w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Czyli to Chiny nie podlewają tutaj oliwy do ognia, a wręcz przeciwnie, prawda, biegają jak ten poseł za świecznikiem hanukowym z gaśnicą i próbują gaśnić. Więc krótko mówiąc, więc tak, takie jest mniej więcej różnica w podejściach i to właśnie próbuje promować chińska propaganda, to żeście Państwo wiedzieli. I to jest też tak, że Chińczycy wyraźnie i otwartym tekstem mówią, że jeżeli Ukraina w dalszym ciągu będzie polegać wyłącznie na Zachodzie pod przewodnictwem USA, to prawdopodobnie zostanie porzucona. To też dzisiaj otwartym tekstem jest w chińskiej prasie powiedziane. I to jest, zdaje się, właśnie ta percepcja, którą Ukraińcy bardzo mądrze zresztą sobie przyswoili. Znaczy oni zrozumieli, że tak prawdopodobnie będzie. Znaczy ta perspektywa, nie wiadomo czy wygra Harris, czy Trump, no na razie wszystko wskazuje na Trumpa. W związku z tym perspektywa bycia porzuconym daje im koszmarnie złą sytuację negocjacyjną. No, Wang, minister spraw zagranicznych, powiedział, że Chiny uważają, że rozwiązanie wszystkich konfliktów ostatecznie wymaga powrotu do stołu negocjacyjnego. Tu prochu nie wymyślił, to jest prawda, tak zawsze. To jest jakiś stół negocjacyjny, nawet jeżeli się podpisuje kapitulację. I że wszystkie spory należy rozwiązywać środkami politycznymi. I dodał również, co jest ważne, że nie tylko Ukraina, ale również Rosja wykazały ostatnio chęć do negocjacji. I to nie muszą być, od razu powiem, że ten jego tekst nie musi dotyczyć komunikatów oficjalnych, a również przecież nieoficjalne, które mają Rosja z Chinami, rozmawia praktycznie bez przerwy, tam są ciągle jakieś wizyty dwustronne. No, przypomina się również, że wojna na Ukrainie to już jest trzeci rok. Co więcej, ryzyko eskalacji i rozlania się kryzysu nadal istnieje. I tutaj Chiny właśnie twierdzą, to Wang powiedział otwartym tekstem, że konsekwentnie będą angażować się w promowanie politycznego rozwiązania takiego kryzysu. Wang powiedział też, że cztery zasady określone przez Xi Jinpinga stanowią podstawowe podejście do znalezienia rozwiązania tego kryzysu. I tutaj powiedział Wang, bądź oni, jak Państwo wiecie, prawda, zawsze są cztery ustalenia, sześć kamieni milowych, prawda, trzy przysiady, dwie pompki, prawda, to jest zawsze, oni zawsze mają taki sposób prezentowania różnych rozwiązań. On jest fajny, bo to, prawda, w punktach. No. To jest, Chińczycy odkryli PowerPointa, zanim on w ogóle powstał. W związku z tym mamy tutaj, właśnie Wang przypomniał, że Chiny wraz z Brazylią wspólnie nakreśliły sześć wspólnych ustaleń dotyczących politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. W tym trzy zasady zarządzania konfliktem i trzy elementy planu pokojowego i trzy kwestie humanitarne, a także ważne środki mające na celu zapobiegać zagrożeniom nuklearnym. I powiedział, że chociaż warunki i termin nie są jeszcze dojrzałe, wspieramy wszelkie wysiłki prowadzące do pokoju i jesteśmy gotowi nadal odgrywać konstruktywną rolę na rzecz zawieszenia broni i wznowienia rozmów pokojowych. Powiedział Wang również, że bardzo uważnie śledzą sytuację humanitarną na Ukrainie i nadal będą zapewniać Ukrainie pomoc humanitarną. Natomiast Kuleba powiedział, że strona ukraińska bardzo przywiązuje wagę do poglądów Chin i że również te sześć wspólnych ustaleń dotyczących politycznego rozwiązania kryzysu zostało bardzo dokładnie przeanalizowane przez Ukrainę. Kuleba powiedział też, że właśnie w Chinach strona ukraińska chce i przygotowuje się do prowadzenia dialogu i negocjacji z Rosją. Oczywiście negocjacje powinny mieć charakter racjonalny i merytoryczny, a zmierzać do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju. No, proszę Państwa, to jest tekst, który od dawna się nie pojawił w ustach przywódców ukraińskich. Przypomnijmy też, że Ukraina nawet ma specjalny dekret, prawda, który zakazuje rozmów z Putinem, znaczy z obecnym kierownictwem rosyjskim, penalizuje go, to dekret Zełenskiego. Więc zmieniło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Te sondaże amerykańskie, powiedziałem zresztą Państwu, że ten kryzys zostanie rozstrzygnięty, znaczy koniec tej wojny to jest funkcja polityki Waszyngtonu, a nie polityki lokalnej, więc tutaj widzimy, że Ukraińcy, no mówię jeszcze raz, słusznie przewidują zasadniczą zmianę polityki Stanów Zjednoczonych wobec tego konfliktu. I to jest ostatni moment, kiedy mogą poprosić o pośrednictwo, tym bardziej, no właśnie, co najważniejszego. No, jeszcze tego nie chciałem to zostawić na koniec, ale najważniejsza rzecz jest taka. Chińczycy w trakcie tych rozmów potwierdzili jedno pryncypium, to jest coś, co się niesamowicie nie podoba Rosjanom, żeby nie było wątpliwości, że Chiny nie pozwolą na zmiany integralności terytorialnej Ukrainy. To znaczy uważają, że to jest jak gdyby podstawa, że nie może być zmiany granic w wyniku działań zbrojnych. To jest pryncypium dla Chin, one uważają też, że tak jakby to jako swoją podstawę swojej polityki zagranicznej. To jest oczywiście zasada ONZ-owska, no ale oni to mają do tego przywiązanie. Znaczy, tutaj się już nawet nie wiem do końca, nawet z czego dokładnie wynika, z którego aspektu polityki chińskiej akurat takie wyraźne przywiązanie do tego pryncypium, no ale oni uważają, że to jest po prostu jakaś baza ładu międzynarodowego, bo rzeczywiście, jeżeli się dopuści chociaż raz do zmiany granic przy użyciu siły, ja od razu mówię, że tu nie chodzi o secesję jakiegoś terytorium z terytorium, tylko czy powstanie nowych państw, prawda, tylko właśnie podbój terytorium i przyłączenie, czyli inkorporację do innego terytorium, tak, to żeby wszyscy ci tam, którzy zaraz, a Kosowo, no, Kosowo tutaj akurat nie mamy inkorporacji. Gdyby Kosowo zostało przyłączone do Albanii, a to zupełnie coś innego, ale tutaj to jest zupełnie inny case. W związku z tym wróćmy do samych pryncypiów i Chińczycy uważają, że po prostu inkorporacja terytorium jest absolutnie, ona całkowicie burzy ład międzynarodowy, który akurat się Chinom w tej układance podoba, znaczy przynajmniej ten element. No i co teraz dalej? Otóż no, Chińczycy twierdzą, że tutaj ich eksperci twierdzą, że po wycofaniu się Bidena z wyścigu prezydenckiego, no uważa się właśnie powszechnie, że to stanowisko Stanów wobec kryzysu może się zmienić. Poza tym jest coraz wyraźniejsze są nawoływania do ograniczenia pomocy dla Ukrainy również w Europie. Tutaj eksperci chińscy twierdzą, że krajobraz polityczny we Francji, Wielkiej Brytanii również właśnie, czyli tych podstawowych krajach, które mogłyby tutaj, zresztą również w Niemczech pewnie, które wspierają Ukrainę, może się zmienić, a w związku z tym Ukraina ma perspektywę może nie natychmiastowego, ale jednak w pewnym momencie usłyszenia, no i radźcie sobie sami, tak? I wtedy ich pozycja negocjacyjna będzie żadna. W związku z tym właśnie wskazuje się, ci chińscy eksperci twierdzą, że rola Chin w kryzysie ukraińskim właśnie polega na promowaniu rozmów pokojowych, a fakt właśnie, że Kuleba przyjechał do Chin prowadzić takie rozmowy, znaczy pewnie po prostu grunt do tych rozmów, to pokazuje rosnące uznanie Ukrainy dla roli Chin we wspieraniu tych negocjacji, prawda? To jest oczywiście w propagandzie chińskiej. To jest też zresztą, że Kuleba właśnie na mediach społecznościowych w takim tekście opublikowanym właśnie na nich powiedział, że Chiny mogą odegrać znaczącą rolę w dążeniu do sprawiedliwego i stabilnego pokoju. Czyli już prawdopodobnie, no, stawiam dolary przeciwko orzechom, no, że takim istotą tych rozmów była prośba Ukrainy o to, żeby Chiny osobiście jak gdyby i w pełni zaangażowały się w pośrednictwo w rozmowach z Rosją, ale takie pośrednictwo, które zapewni jak gdyby, że strona rosyjska przystąpi do rozmów w sposób inny niż ultimatum, które zostało ostatnio przedstawione. No bo to ultimatum oznacza po prostu kapitulację Ukrainy, tak? Czyli i uzyskanie przez Rosję jeszcze kolejnych koncesji terytorialnych, których normalnie no nie mogliby zdobyć nawet bez wspomagania amerykańskiego. Przypuszczam, że co najmniej rok by jeszcze im zajęło zdobywanie tych terytoriów, o ile nie więcej czasu. No więc to jest tak, że jeśli chodzi jeszcze o tych ekspertów chińskich, to właśnie najbardziej, oni też wskazują, ja się tutaj z nimi zgadzam, że najbardziej niepokojące dla Kijowa jest właśnie to oświadczenie natychmiastowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a pewnie jeszcze jakimiś szczegółami zbombardował Trump Zełenskiego już w tej prywatnej rozmowie. I właśnie eksperci twierdzą, że Trump może zmusić Ukrainę do oddania suwerenności, to po pierwsze, a po drugie i terytorium. Czyli godzimy się, krótko mówiąc, na większość albo na znaczną część rosyjskich żądań. Mówię, zwycięstwem byłoby wtedy zakończenie konfliktu na obecnej linii styku wojsk, natomiast ja przypuszczam, że to może pójść dalej. No i właśnie ograniczenie suwerenności w jakim stopniu? No przede wszystkim nieprzystępowanie do sojuszy, trwała neutralizacja, być może jeszcze jakieś weto rosyjskie w stosunku do jakichś działań, powiedzmy, wewnętrznych, nawet być może weto rosyjskie w stosunku do w ogóle na przykład wiązania się z Unią Europejską czy innymi krajami. Znaczy po prostu państwo, terytorium niesuwerenne, tak? terytorium niesuwerenne, którego suwerenność jest ograniczona, a w zamian za to Putin się deklaruje, że przynajmniej do czasu końca kadencji Trumpa nie najedzie ponownie Ukrainy, prawda? Bo to tak mniej więcej może wyglądać i to rzeczywiście na to by się pewnie Putin zgodził. Ja przypuszczam, że mógłby odpuścić sobie tam połowę Zaporoża czy coś takiego, uznać, że te obecne zdobycze terytorialne są wystarczające, żeby zabezpieczyć również strategicznie sobie czy Krym, prawda, czy te terytoria, że Ukraina przez długie lata nie będzie w stanie potem jeszcze odzyskać tych terytoriów, nawet gdyby bardzo chciała i gdyby się nawet klimat nagle w Waszyngtonie zmienił, więc moim zdaniem to w tym kierunku może, to się oczywiście na pewno nie podoba Ukrainie, tym bardziej, że obawiają się właśnie tego, że może być gorzej, że Trump na przykład może powiedzieć, no to oddajcie im tam, nie wiem, 3 obwody, a tylko Chersońszczyzna zostanie podzielona, prawda, i oni się może na to zgodzą. No więc to jest tak, że tutaj przypominają również Chińczycy, że właśnie również Zełenski zasygnalizował chęć negocjacji z Rosją, że właśnie prosząc też, żeby Rosja przysłała na ten kolejne spotkanie pokojowe swoją delegację, to zresztą w sobotę CNN potwierdziło, tyle tylko, że Rosjanie są niechętni, żeby tam jechać, tym bardziej, że tam jakby w małym stopniu to wygląda na konferencję pokojową, a w dużym stopniu na po prostu próbę wymuszenia jak gdyby na Rosji jakichś tam koncesji. Oni tak to przynajmniej postrzegają, więc dlatego też uważają, że tam się zbierają głównie zwolennicy Ukrainy, prawda, którzy wspólnie mają coś oznajmiać Rosji. Rosja nie chce brać udziału w czymś takim. No jedno jest pewne, bez udziału jak gdyby, bez udziału obu stron w jakichś rozmowach, to nie są rozmowy pokojowe, to są tylko rozmowy prezentujące jakieś stanowisko i nic więcej. No dobrze, co jeszcze ważnego można powiedzieć o tej wizycie? To jest tak, że Chińczycy uważają, i to są właśnie ci różni chińscy eksperci, twierdzą, że w obliczu tej zmiany sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych rola Chin nagle stała się wyjątkowo znacząca. Tym bardziej, że Ukraina uważa, i moim zdaniem słusznie, że Chiny dysponują naprawdę bardzo potężnymi mechanizmami nacisku na Rosję. I o ile z Ukrainą sobie Rosjanie mogą porozmawiać, natomiast z Chinami muszą. To, czy się z nimi zgodzą, to jest inna sprawa, ale na pewno wysłuchać ich muszą i nie mogą zupełnie zlekceważyć ich stanowiska. Oni oczywiście, Rosjanie mają taki kolonialny trochę stosunek do Chin, to już mówiłem wielokrotnie i oni to wielokrotnie podkreślali, prawda, oni uważają, że są tym światełkiem pobizantyjskim cywilizacji, prawda, a wszystkie wschodnie ludy są ludami dzikimi, cywilizowanymi przez Rosję, więc niestety do tego też trochę zaliczają Chiny i to widać w tych różnych ich no, albo celowo, albo niecelowych lapsusach, prawda, tych wszystkich różnych jakby sygnałach dyplomatycznych. No szczególnie to było, mówię, ta wizyta Xi wtedy, prawda, gdzie oni go po prostu skrajnie zlekceważyli wtedy Rosjanie, jak był w Moskwie po rozpoczęciu wojny. No to pokazuje właśnie, że oni tak ich traktują. No ale teraz już tak nie mogą, tak? Znaczy uzależnienie od gospodarki chińskiej jest potężne i raczej nie będą mieli, chyba że, znaczy ja uważam, że jest jeszcze oczywiście drugi wariant, że Putin przeciągnie tą sprawę, to znaczy on poczeka jednak do stycznia przyszłego roku, może sobie na to pozwolić, bo wtedy być może z Trumpem właśnie uzyska dużo więcej niż z tych rozmów, tak? Że nie będzie, oczywiście ryzykuje, bo nie wiadomo, czy co tam Trumpowi akurat zaświta w głowie, może być, że nagle stanie się jastrzębiem antyrosyjskim i dojdzie do wniosku, że on, owszem, zadzwoni do niego, ale powie tak, no za 5 minut bombardujemy Moskwę albo, więc też nigdy nie wiadomo. Natomiast ja przypuszczam, że on będzie to w ten sposób kalkulował, że po prostu Trump zgodzi się na daleko posunięte koncesje. Poza tym, proszę zobaczyć, gdyby się okazało, że w wyniku tych rozmów Trumpa, ewentualnego prezydenta z Putinem, Rosja otrzyma zniesienie sankcji, to tak naprawdę Chiny przestają być już tak ważne znowu, tak? Znaczy Chiny też tracą swoją swój wpływ, powiedzmy, na Rosję, więc tutaj też ten wyścig z czasem jest też istotny i też Chiny mogą przeceniać w tej chwili swoją rolę, bo mówię, Putin może spróbować zaryzykować, prawda? To jest, ponieważ z Trumpem to jest takie jak rzut monetą, więc może stwierdzić, dobra, 50% szansy, że uzyskamy wszystko, co chcemy, tylko dlatego, bo tamten narcyz, prawda, chce sobie postawić świątynię jak w Rzymie, prawda, i być deifikowany za życia. No dobrze, co jeszcze jest ważnego? No Chińczycy twierdzą, chińska właśnie prasa twierdzi, że z racjonalnego punktu widzenia komunikacja Ukrainy z Chinami jest wyborem rozsądnym. No, zgoda, tak. No, co więcej, Chiny nie są zainteresowane tym konfliktem, nie czerpią z niego zysków, a w każdym razie te zyski są dużo mniejsze niż straty, które ponoszą w wyniku tego konfliktu. Także oni uważają, że ten konflikt po prostu im przeszkadza w całej wizji ekspansji międzynarodowej i nie mają jak gdyby nawet pomysłu, jak mogliby go wykorzystywać, a to, że zwiększyły się zakupy na AliExpressie różnych towarów podwójnego przeznaczenia, no to już jest, to na pewno nie rekompensuje chociażby zablokowania faktycznego tego pasa i szlaku i tych różnych innych inicjatyw i jeszcze skutków sankcji, prawda, które gdzieś tam pośrednio i bezpośrednio dotykają Chiny i tak dalej. No, generalnie też ważna rzecz jest, którą Chińczycy podnoszą, to akurat już mało ma związku z samym konfliktem na Ukrainie, no ale też Kuleba tutaj zrobił ważny gest, to znaczy oczywiście tutaj Ukraina bardzo wyraźnie powiedziała, że jak najbardziej popiera stanowisko Chin w kwestii Tajwanu i będzie przestrzegać zasady jednych Chin. To jest tak, że jak zresztą powiedziano, Ukraina ma nadzieję wspólnie wdrożyć ważny konsensus osiągnięty przez obie głowy państw, czyli Chiny, Ukraina, wzmocnić wzajemne zaufanie polityczne, ożywić współpracę w różnych dziedzinach, handel, rolnictwo, usprawnić wymianę między miastami partnerskimi na szczeblu lokalnym i tak dalej. Czyli taki już standardowy zestaw współpracy gospodarczej z Chinami. No i przypomnienie właśnie, że tak jak... Znaczy, po przypomnieniu, ja powiem, co chcieli powiedzieć, bo to, jak to mówili, to jest zupełnie inna sprawa. No, krótko mówiąc, Chińczycy mówią, że Ukraińcy nie dali się wciągnąć w amerykańską retorykę łączenia różnych rzeczy z Tajwanem, prawda, z kwestią tajwańską i z różnymi innymi próbami osaczenia Chin, prawda? Czyli tutaj Ukraina znowu zaprezentowała się neutralnie w tej sprawie, a nawet wsparła Chiny, prawda? No bo, no właśnie. Bo nie ma innego wyjścia, tak? Bo w tym momencie zależy im na Chinach, a Stany Zjednoczone nie wiadomo, czy nie zmienią swojej polityki z dnia na dzień po tam 20 stycznia. Pewnie wcześniej, no ale ten 21, załóżmy, stycznia jest już sezoną ostateczną. No właśnie, tutaj właśnie jeszcze jeden z ekspertów, to już ostatnia tylko sprawa, jedna z dwóch, oświadczenie Kuleby jest ważne, ponieważ wskazuje, że nawet Ukraińcy nie akceptują wymuszonego łączenia kwestii tajwańskiej z kryzysem ukraińskim przez Zachód, prawda, czyli dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą, i propagowane przez Tajwan pojęcie Ukraina dzisiaj Tajwan jutro jest bezpodstawne. No tak, czyli to jest też połączenie z kwestią Tajwanu, wsparcie Ukrainy dla Chin, prawda, uznanie zasady jednych Chin i tak dalej. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, to, że mamy pierwsze reakcje, teraz powiem, że to są pierwsze reakcje, więc na pewno niepełne. Już jest reakcja z Rosji. Pieskow powiedział reporterom, deklarowana przez Kulebę otwartość na negocjacje z Rosją jest zgodna z naszym stanowiskiem. Powiedział, że Rosja nigdy nie odmówiła rozmów. Czyli krótko mówiąc, te sygnały, które tam są wysyłane za pośrednictwem Pekinu, moim zdaniem mogą skutkować w jakimś najbliższym czasie rozpoczęciem już poważnych dla odmiany rozmów ukraińsko-rosyjskich. Z czego pewnie się wszyscy będziemy generalnie cieszyć, bo to będzie oznaczało, że nawet jeżeli zostanie osiągnięty pokój, który jest inny niż sobie wielu militarystów wyobraża, to jednak to będzie pokój wynegocjowany jeszcze przez Ukraińców. Może trochę pod bagnetami, ale ta sytuacja nigdy nie była inna. Różnica tylko jest taka, że teraz jeszcze mogą o sobie decydować, a za chwilę może za nich zdecydować, no właśnie, albo Trump, albo brak wsparcia amerykańskiego, co spowoduje, że Rosjanie po prostu stwierdzą, dobra, tu już nie ma o czym rozmawiać. Przetrzymamy jeszcze ich pół roku, prawda, za pół roku im się armia rozsypie zupełnie i sobie zajmiemy, co będziemy chcieli. I wtedy dopiero narzucimy im warunki pokojowe takie, że jeszcze będą płacili nam reparacje przez lat 50 na przykład, tak, albo coś takiego. Więc to jest sprawa ukraińsko-rosyjska w kontekście chińskim, można spodziewać się, ponieważ no, jak Państwo widzieliście, zresztą ja o tym mówiłem wczoraj, przedwczoraj i tak dalej, no często o tym mówię, bo to jest tak, że Chiny sobie wymyśliły, zresztą nawet prasa amerykańska o tym pisze, że Chiny po prostu wymyśliły sobie, że będą prowadzić, że będą takim koncyliatorem, że będą prowadzić dobre usługi między krajami, które są zwaśnione, w związku z tym będą pośredniczyć w różnych rozmowach pokojowych. I właśnie, ponieważ im się spodobał się ten, powiedzmy, wydźwięk umowy saudyjsko-irańskiej, teraz, prawda, Palestyńczycy, ale oczywiście największym w tej chwili wyzwaniem to byłoby, no oprócz wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie, co jest mało prawdopodobne, bo tam po prostu strony są niezainteresowane specjalnie tym pokojem, natomiast na pewno pośrednictwo i jeszcze wdrożenie tej wizji Xi, prawda, czy wplecenie jej w przyszły układ pokojowy między Ukrainą i Rosją, to byłoby dla nich właśnie propagandowe mistrzostwo świata. Znaczy oni by wygrali ze Stanami Zjednoczonymi o wiele długości w tej rywalizacji międzynarodowej, która jest, trzeba pamiętać, też wieloaspektowa, wielopłaszczyznowa, ona się odbywa na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, gospodarczej, geostrategicznej, na różnych teatrach, prawda, od Morza Południowochińskiego, aż tutaj właśnie mamy po stepy Ukrainy, więc Macie Państwo jak gdyby dyplomację chińską w pigułce i no to, że Ukraińcy zrozumieli, że ta zmiana następuje, tak? To jest taki właśnie, niestety tutaj od zachowania Zełenskiego są takim trochę kanarkiem w kopalni, tak? Co prawda, że używanym do wykrywania metanu, tak? Że no niestety, ale tutaj widać, że on zrozumiał po tych rozmowach z Trumpem i być może też z Bidenem, tak, prawda, co się szykuje w Stanach Zjednoczonych i jak będzie wyglądała pozycja negocjacyjna Ukrainy za 6 miesięcy. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat, to sobie zostawiamy już teraz Ukrainę i Chiny. Będziemy na pewno do tego wracać, bo jeżeli cokolwiek, co do czegokolwiek konkretnego się dogadali, to będziemy mieli w ciągu kilkunastu tygodni ciąg dalszy. Natomiast mamy kolejny temat, to jest, rzadko bywałem w Libanie, no ale teraz mamy jakieś podsumowanie tego, co się dzieje w Libanie, w prasie też libańskiej, więc chętnie do tego wrócę. Mamy otóż oświadczenie szefa Komisji Spraw Zagranicznych libańskiego parlamentu, który podsumował w tej chwili działania wojenne. W sumie powiedział tak, że od czasu rozpoczęcia działań wojennych w tysiącach ataków na południowy Liban zginęło prawie 540 osób, a setki zostało rannych. Dokładnie mówiąc, podał właśnie dane w czasie spotkania z ambasadorami z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Kanady. Powiedział, że ataków było w sumie, czyli bombardowań państwa położonego w Palestynie było 5736, zginęło w nich 538 osób, a 1850 było rannych. Powiedział również, że przedstawiciele misji dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych byli niezwykle zaskoczeni, ponieważ przedstawiono również informacje o 1800 hektarów celowo spalonych przez humanistyczną armię z drugiej strony, podpalonych po prostu po to, żeby tam zniszczyć te plony. Jak Państwo wiecie, tam jest akurat taki problem, że jeżeli to są gaje oliwne, jak się je spali, to potem, owszem, będą znowu rodzić, jak mamy cierpliwość poczekania te 40 lat, aż te oliwki, prawda, odpowiednio odrosną i zaczną dawać ten prawidłowy już plon, więc to nie jest tak, że tam się posadzi, prawda, na tym miejscu pomidory, prawda, czy coś takiego. Co więcej, również przedstawiono informacje na temat liczby szkół objętych atakiem oraz liczby uczniów, którzy nie są w stanie ukończyć nauki, musieli być przenieść się do innych miejsc. W sumie 28 tysięcy rodzin zostało wysiedlonych z obszarów, które są codziennie celem ataków państwa położonego w Palestynie. Tutaj członek Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych podczas tego spotkania, on się nazywa Faur, powiedział: straty ludzkie, zdrowotne, miejskie, to znaczy urbanistyczne, rolne i środowiskowe w wyniku tamtokrajowych ataków stały się ogromne. Wstępne szacunki instytucji libańskich wskazują, że dotychczasowy koszt odbudowy tego wszystkiego wyniósł około 2 miliardów dolarów, oprócz oczywiście innych szkód i strat. Tutaj powiedział: to nowe wyzwanie dla państwa libańskiego, któremu należy zająć się w stosunkach arabskich Arabskich i Międzynarodowych Libanu. Państwo jest bankrutem, nie jest w stanie unieść takiej odpowiedzialności, a jednocześnie nie może porzucić swoich obowiązków wobec obywateli, niezależnie od kontrowersyjnych lokalnych rozważań politycznych dotyczących możliwości wojny lub jej uzasadnienia wśród niektórych stron. No, generalnie przypomina się właśnie znowu, że w czasie działań wojennych między Hezbollahem a humanistyczną armią, znowu według strony z państwa położonego w Palestynie, na północy państwa położonego w Palestynie, ewakuowano w sumie 43 osady. Hezbollah zniszczył 1500 budynków. O wow, prawda? Czy to się jakby z tych informacji o tym, że tam wszystko ta stalowa jarmułka zestrzeliła i tak dalej, to wcale nie wynika, więc tutaj mamy z mediów z tamtego kraju, z ponad 1500 budynków, samochodów oraz infrastruktury ucierpiało 6 stref przemysłowych, setki przedsiębiorstw zostało zmuszonych do zamknięcia się z powodu właśnie ataków Hezbollahu. W środę państwo położone w Palestynie, zresztą tak, atakowało miasto Kafr Szuba, Tair Harfa i Hula, przeprowadzając naloty i ostrzał artyleryjski. Również zbombardowano dom w mieście Kfar Hamam, co doprowadziło do jego zniszczenia. To jest taka mała wioska w dystrykcie Hasbaya. Co się dzieje jeszcze dalej? Hezbollah opublikował nowe wideo, nagrane przez drona nad państwem położonym w Palestynie. I uwaga, to jest prawie 10-minutowy materiał, gdzie dron sobie swobodnie fruwał nad wojskową bazą lotniczą Ramat Dawid, położoną około 50 km od granicy z Libanem. Tutaj Hezbollah powiedział, że materiał filmowy został nagrany właśnie we wtorek przy użyciu drona. W tym filmie widać kilka wrażliwych obszarów bazy, w tym zbiorniki paliwa samolotów, kwaterę główną 109 Dywizjonu, platformę obrony przeciwrakietowej stalowej jarmułki oraz składy amunicji. Pokazano również, gdzie dokładnie znajduje się dowództwo Dywizjonu 157 i 105. No i oczywiście jeszcze na dodatek zdjęcia biura dowódcy bazy, pokazując właśnie dokładnie szczegóły w środku tego obiektu. Czyli krótko mówiąc, pochwalił się, że ma bardzo, bardzo dobry wywiad. Zresztą wcześniej też pokazywano, ten wcześniejszy film, prawda, pokazywał Hajfę, wzgórza Golan i tak dalej. To jest tak, że oczywiście media w państwie położonym w Palestynie bardzo ostro zareagowały na to, przynajmniej część z nich, pisząc, że ponad 8 minut wideo Hezbollahu, który ujawnia naszą bezbronność, jest to hańba. Natomiast humanistyczna armia stwierdziła, że zbagatelizowała ten incydent. Uwaga, ponieważ materiał został zrobiony dronem przeznaczonym do robienia zdjęć i nie miało to wpływu na funkcjonowanie bazy. No tak, no ale przecież Hezbollah pokazał w ten sposób, że może sobie fruwać nad tą bazą tyle czasu dronem, który jednak był w stanie sporo przelecieć, więc to nie był jakiś malutki, zabawkowy dron i co ważniejsze, zostać niezestrzelonym, a przecież w tym samym czasie mogły przelecieć sobie 3 drony już uzbrojone, więc to tłumaczenie jest takie trochę jakby korzystali z tego samego doradcy wizerunkowego jak ta szefowa Secret Service, tak? No ale to już inna sprawa. W każdym razie to jest tak, że z drugiej strony jest tak, IDF ogłosił w środę, czyli prawda, dnia następnego, że brygada rezerwowa zakończyła ćwiczenia symulujące scenariusze wojenne w Libanie. Itamar Ben-Gwir, prawda, zwany też Ben-Świrem, wyraził poparcie dla wszechstronnej wojny przeciwko, czy pełnoskalowej wojny przeciwko Hezbollahowi, twierdząc, im szybciej, tym lepiej. Ambasador tamtego kraju w Rosji jednak utrzymywał, że chociaż państwo położone w Palestynie jest przygotowane na konfrontację militarną z Libanem, to cały czas preferuje rozwiązanie polityczne. No to tak na marginesie mogę państwu powiedzieć, że cały czas ciekaw jestem potwierdzenia tych informacji, które się pojawiły z państwa położonego w Palestynie jakiś czas temu, że liczba nie tyle zniszczonych, ale uszkodzonych nowoczesnych czołgów, to chodziło zdaje mi się o Merkawę numer 4, jest taka, że oni nie są, że oni się w tej chwili musieli ściągnąć z rezerwy ten poprzedni model, bo tyle zostało uszkodzonych, prawda, musi być remontowanych albo nie nadaje się do użytku, tylko i wyłącznie w wyniku szturmu na strefę opatrunku, a przecież wojna z Libanem będzie dużo prawdopodobnie dużo bardziej kosztowna, jeśli chodzi o sprzęt, więc powstaje pytanie, czy to nie jest tak, że oczywiście IDF jest gotowy do zbombardowania wszystkiego, co się rusza, natomiast powstaje pytanie, czy jednostki zmechanizowane, jednostki pancerne są gotowe do wjechania jednak i do osiągnięcia tej strategicznej linii rzeki Litani, prawda? No, ale to, tego jeszcze nie wiadomo. Natomiast to, co jest ważne, ponieważ akurat w tej chwili to jest też, bo akurat Kanadyjczycy wydali takie oświadczenie, ponieważ w tej chwili bardzo dużo emigrantów z Libanu no, żyje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, prawda, w innych krajach. W związku z tym oni w tej chwili akurat bardzo często mają podwójne obywatelstwo i oni teraz akurat przylatują na letnie wakacje do Libanu. W związku z tym tam ambasada wydała wyraźne zalecenia, poproszono, żeby właśnie Kanadyjczycy opuścili jak najszybciej Liban, prawda, ze względu na to, że jeszcze jest dostępność lotów komercyjnych. Za chwilę się może okazać, że jedynym sposobem będzie znowu wysyłanie statków, prawda, czy okrętów wojennych do Bejrutu, żeby ludność cywilną własnych obywateli ewakuować, więc tam to tak wygląda, tym bardziej, że właśnie ludzie pomimo tego strzału i pomimo tego wszystkiego ciągle przyjeżdżają tam na wakacje. Zresztą pewnie z różnych krajów, to się za chwileczkę może zakończyć tragicznie, bo to, że państwo położone w Palestynie jeszcze nie rozpoczęło tej pełnoskalowej wojny, to jest spowodowane głównie tym, że oni zakładali, że do 1 lipca strefa opatrunku, co ja gadam, zostaje tam zaorana, prawda, zasiana kwiatkami i sprzedana deweloperom za niewielkie pieniądze, natomiast tam trwają po prostu bardzo ciężkie walki, ostrzał artyleryjski, tych ludzi przeganiają, te setki tysięcy z miejsca na miejsce, jak przegonią w jakieś miejsce, to miejsce bombardują na dodatek, ale tak czy inaczej, no okazuje się, że wszystkie buńczuczne informacje o tym, że Humus, tam zostały dwie brygady, że już wszystko zostało zaorane, no nie, no okazuje się, że w tej chwili po raz kolejny zdobywane są te same miasta, które były już dwa razy nawet niektóre zdobyte. W związku z tym tamta wojna nie zakończyła się do 1 lipca, więc nie ma w tej chwili szansy na prowadzenie drugiej operacji w drugim miejscu, no bez zakończenia tej, bo ta, jak się okazuje, wymaga dużo więcej ludzi, dużo więcej sprzętu niż zakładano. Co więcej, przerzucenie teraz tych brygad, które sobie właśnie teraz walczą, czy stoją pod strefą i strzelają z odległości, czy są w samej strefie, no oznaczałoby, że Humus może znowu tam wywiesić swoją flagę i jeszcze na dodatek ogłosić zwycięstwo, więc to jest oczywiście niemożliwe, bo przecież to jest podstawowy cel wojenny i dlatego właśnie nie ma cały czas ataku, moim zdaniem, na Liban, bo samo bombardowanie, no to i tak trwa i to wzajemne, natomiast wejście wojsk lądowych, no to jest potężna ofensywa i zdaje się, że tam po prostu brakuje rekruta, nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie brakuje też i sprzętu. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, temat trzeci, żeby już się nie rozgadywać, bo mamy tych tematów jeszcze dzisiaj bardzo dużo. Otóż Niemcy zakazują działalności grupy muzułmańskiej, ale to jest to, co jest to nic nadzwyczajnego, bo już nie pierwsza, nie ostatnia, natomiast ciekawostka, że jest to grupa szyicka. To jest tak, że Berlin zakazuje działania Centrum Islamskiego w Hamburgu. To jest centrum szyickie ze względu na powiązania z Iranem i Hezbollahem. To jest tak, że niemieccy policjanci weszli do tego Centrum Islamskiego już dawno, natomiast teraz została ta organizacja zdelegalizowana. Jest ona oskarżana o propagowanie ekstremizmu i wspieranie Iranu i Hezbollahu. Właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Społeczności ogłosiło w środę zakaz działania właśnie organizacji IZH, prawda, czyli Centrum Islamskiego w Hamburgu, oraz jego krajowych filii, nazywając jego misję antykonstytucyjną. Tutaj Minister Spraw Wewnętrznych oświadczyła, dzisiaj zakazaliśmy IZH, która promuje w Niemczech islamistyczną, ekstremistyczną, totalitarną ideologię. Ta ideologia sprzeciwia się godności ludzkiej, prawom kobiet, niezależnemu sądownictwu i naszemu demokratycznemu rządowi. Powiedziała też, że grupa i organizacje podrzędne, prawda, czyli tam stowarzyszone, wspierają Hezbollah i szerzą agresywny antysemityzm. No, Hezbollah został zdelegalizowany w 2020 roku, prawda, i został określony jako organizacja terrorystyczna akurat w Niemczech. Ministerstwo zarzuciło także, że grupa działa jako bezpośredni przedstawiciel najwyższego przywódcy Iranu. Boże złote, to ambasada też chyba, tak więc nie wiem, czy ambasady nie zamkną im. I działa na rzecz wywołania rewolucji islamskiej w Niemczech poza wolnym i demokratycznym systemem konstytucyjnym. To jest tak, że władze w ubiegłym roku dokonały nalotu na 55 nieruchomości powiązanych z grupą. Wtedy policja przejęła materiały, które wskazywały konspiracyjny sposób działania i próbę również ukrywania celów politycznych, natomiast ministerstwo nigdy ani nie przedstawiło, ani nie opisało zebranego materiału dowodowego. Tylko to jest pełny komunikat, to tylko właśnie taki. Co jeszcze? W związku z zakazem cztery meczety szyickie w Niemczech zostaną zamknięte, majątek IZH został skonfiskowany, no i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśliło, że celem grupy nie było względy religijne i że muzułmanie szyiccy mogą swobodnie dalej praktykować swoją wiarę. Powiedziała, dokonujemy wyraźnego rozróżnienia między islamistycznymi ekstremistami, z którymi rozprawiamy się, a licznymi muzułmanami, którzy należą do naszego kraju i żyją zgodnie z swoją wiarą. Zakaz ten absolutnie nie dotyczy pokojowych praktyk religii szyickiej. No i przypomina się, że IZH jest generalnie od dawna obserwowane przez niemiecką agencję wywiadu. Chociaż grupa oświadczyła, że potępia wszelkie formy przemocy i ekstremizmu i zawsze opowiadała się za pokojem, tolerancją i dialogiem międzyreligijnym. No tutaj trzeba dodać jedną rzecz, że gdybyście Państwo badali albo interesowali się tym, to istnieje zasadnicza różnica w modus operandi między grupami szyickimi i sunnickimi. Grupy sunnickie są najczęściej grupami, można powiedzieć, niezwykle głośnymi, tak? Czyli krótko mówiąc, ta propaganda... Czy propaganda właśnie salaficka, czy propaganda antypaństwowa, czy jakieś nawoływanie do dżihadu, prawda? To wszystko następuje w sposób bardzo jawny i otwarty, wręcz tam więcej się krzyczy niż robi bardzo często, tak? I dopiero wewnątrz takich grup gdzieś tam pojawiają się już komórki rekrutacyjne do konkretnych organizacji, w zależności od tego, kto akurat jest na topie, prawda? To tam macie Państwo konkurs piękności i sobie taki młody dżihadysta może wybrać, prawda, pomiędzy wieloma. Natomiast w przypadku grup szyickich mamy do czynienia z dużo głębszą konspiracją, z takiją, prawda, z tym, że nawet czasami ataki, zamachy są dokonywane w ogóle jak gdyby bez związku, bez publikowania nawet informacji, czy nawet z bardzo skrzętnym ukrywaniem takiej informacji, że gdzieś za tym właśnie, czy taka grupa szyicka, prawda, stała, czy gdzieś tam IRGC, czy jakaś inna organizacja właśnie z nimi powiązana. No taka różnica dosyć istotna, bo jednak te grupy w związku z tym zachowują się inaczej. Znaczy, grupy szyickie są dużo bardziej zakonspirowane, to tak można by powiedzieć w skrócie. Przynajmniej te, które do tej pory były badane, mówimy o zabójstwach, prawda, politycznych, zamachach i tak dalej, że tam policja zwykle miała w ogóle problem, żeby... albo była zaskoczona, że gdzieś tam się nagle pojawiały właśnie informacje, że to jest gdzieś robione na przykład no właśnie z Iranu, czy przez którąś z tych grup właśnie szyickich, bo bardzo często są pozorowane nawet wypadki, prawda, już nawet nie zabójstwa. Czyli tak jak przy profesjonalnych zabójstwach, które oglądamy w kinach, prawda, na filmach. No dobrze, proszę Państwa, to jest tyle, jeśli chodzi o Niemcy. Przenosimy się teraz do Iraku. Otóż to jest też ciekawostka, już o tym mówiłem. Mówiłem Państwu, że będą prowadzone intensywne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi i Irakiem, ponieważ Irak zażyczył sobie, żeby Amerykanie opuścili kraj do 2025 roku. No i te rzeczywiście rozmowy zostały przeprowadzone. Mamy rozbieżność między tym, czego się dowiedzieli dziennikarze, a komunikatami oficjalnymi. Wiadomo, że Irak tego zażądał. Natomiast formalnie Stany Zjednoczone i Irak w tych rozmowach zgodziły się tylko na nowy etap swoich stosunków w zakresie bezpieczeństwa oraz na zmianę trwającej dekadę właśnie koalicji w celu pokonania państwa islamskiego, co w tym momencie by utorowało rzeczywiście drogę do zmniejszenia obecności, natomiast wcale nie do wycofania się. Co więcej, właśnie te rozmowy, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie, miały wypracować właśnie porozumienie albo też plan działania, ewentualnie jakąś mapę drogową, która też wsparła premiera Mohammada Shia al-Sudani, żeby mógł po prostu odtrąbić sukces na froncie wewnętrznym. No, według sekretarza prasowego Pentagonu, generała Ridera, szef Pentagonu spotkał się właśnie ze swoim irackim odpowiednikiem, aby omówić dwustronne stosunki w dziedzinie obronności oraz wzmocnienie dwustronnych stosunków strategicznych. To jest tak, że jakby w czasie tych rozmów wyrażono wzajemne zaangażowanie na rzecz bezpiecznego i stabilnego Iraku i Bliskiego Wschodu. Tutaj szef sztabu Dorsey powiedział: Stany Zjednoczone, Irak łączy silne partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa i nadal współpracują z globalną koalicją, aby zapewnić trwałą klęskę państwa islamskiego, czyli cały czas ten sam pretekst, prawda, który już tam to państwo islamskie to mogłyby pewnie same siły kurdyjskie, prawda, nawet rozgromić, ale pretekst jest cały czas dobry. Co więcej, właśnie zażądano, a wiadomo, że Irakijczycy zażądali rozpoczęcia wycofania jeszcze w tym roku, natomiast we wspólnym oświadczeniu mamy tak: wspierając suwerenność i bezpieczeństwo Iraku, delegacje potwierdziły, że misja doradcza jest obecna w Iraku na zaproszenie rządu irackiego, czyli dalej opowiadamy tę samą bajkę, w celu wsparcia irackich sił bezpieczeństwa w walce z ISIS oraz wspieranie i rozwój irackich sił bezpieczeństwa, w tym kurdyjskich sił bezpieczeństwa. Przedstawiciele Iraku potwierdzili swoje bezwzględne zaangażowanie w ochronę personelu, doradców, konwojów i obiektów dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i narodów międzynarodowej koalicji. No, co więcej, obie strony zgodziły się właśnie na, potwierdziły znaczenie dalszego zapewniania przez Irak wsparcia globalnej koalicji w Syrii i na całym świecie, notabene, więc to jest ciekawostka, że się w Syrię przywołano, oraz zgodzono się jednocześnie co do znaczenia dalszej współpracy w celu zapewnienia trwałości sprzętu wojskowego pochodzącego z USA, używanego przez irackie siły bezpieczeństwa. Czyli, krótko mówiąc, polecieli, żeby Amerykanów wyrzucać, a zostali zmuszeni do tego, żeby potwierdzić, że są tam na ich wyraźne życzenie i na zaproszenie. Jeszcze sekretarz Austin powiedział, że podjęto wysiłki w celu kształtowania parametrów umożliwiających przekształcenie operacji Inherent Resolve w trwałe partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa między Irakiem, Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami koalicji. No i generalnie uznaje się, że jest to po prostu kolejny rebranding, prawda, że zostanie po raz kolejny zmieniona nazwa obecności wojskowej, tylko po to, żeby utrzymać obecność w terenie. No i że oczywiście Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wyrażają zaniepokojenie, że zagrożenie ze strony państwa islamskiego jest realne, że wzrasta, no ale wzrasta nie w Iraku, prawda, tylko w Syrii, to już jest inna sprawa. No i generalnie uważają, że obecność wojsk jest sposobem na odparcie, właśnie na odpieranie również wpływów irańskich, tak? Tutaj zresztą Austin powiedział, zagrożenie ze strony ISIS i jego ideologii ewoluowało w ciągu ostatniej dekady, ale ISIS w dalszym ciągu planuje ataki z regionu i za pośrednictwem swoich globalnych oddziałów, no to z Chorasanu na przykład, to dlaczego nie wrócą Amerykanie do Chorasanu? Musimy więc dostosować misję, aby stawić czoła temu zmieniającemu się zagrożeniu. No oczywiście przypomina się znowu, a właśnie, jeszcze Austin powiedział ministrowi obrony Iraku, uwaga, pozostajemy głęboko zaangażowani w suwerenność, bezpieczeństwo i stabilność Iraku. Czyli krótko mówiąc, nie wyjdziemy, nie macie siły nas wyrzucić, więc nie podskakujcie, zrobimy rebranding, teraz będziemy z sił koalicji, będziemy teraz doradcami wojskowymi, jak się to nie spodoba, to będziemy doradcami do spraw HR-u, tak, albo na przykład mentoring będziemy prowadzili, ponieważ tam jest potrzebnych dużo mentorów, bo tam ci iraccy może oficerowie wolno kojarzą, więc każdy będzie miał tam paru mentorów i ze dwa Abramsy przydzielone właśnie do mentoringu, tak? No. Więc to będzie mniej więcej w tym kierunku zmierzało, czyli nie mamy, czyli wszystkie te buńczuczne zapowiedzi wewnętrzne, znaczy krótko mówiąc, Mohammad Shia al-Sudani nie ma niestety sukcesu, co oczywiście będzie dalej destabilizowało Irak, no bo tam wiadomo, że te frakcje proirańskie są bardzo silne i jeżeli on pokaże, że no nie da się prośbą, groźbą, no to pewnie będziemy mieli wznowienie znowu ataków na Amerykanów, chyba że przyjdzie Trump, prawda? Bo Trump powiedział, że on się akurat z Iraku, znaczy właśnie Trump nie powiedział, to Vance powiedział, że się z Iraku i Syrii wycofają. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, bardzo króciutki, ale to jest temat ciekawy. W ogóle to są te wokół różnych działań państwa położonego w Palestynie administracja Bidena wykonuje ostatnio ciekawe ruchy. One oczywiście nie zmienią całego obrazu sytuacji, no ale to akurat mnie zainteresowało. Otóż jak Państwo wiecie, albo może pamiętacie, Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców palestyńskich została pomówiona przez państwo położone w Palestynie, że jest organizacją, która generalnie jest przeżarta przez humus i jest organizacją terrorystyczną, wspierającą terroryzm, że to w ogóle członkowie tej organizacji w liczbie wielkiej też najeżdżali na przykład terytorium państwa położonego w Palestynie. No więc Organizacja Narodów Zjednoczonych, to było poważne oskarżenie, kilka krajów wycofało się natychmiast z finansowania tej organizacji oraz no, zarządzono śledztwo międzynarodowe. Pamiętajcie Państwo, że organizacja nie jest w próżni, tak? Tam byli w tym śledztwie zaangażowani politycy z Unii Europejskiej, no, z Zachodu, tak? Więc to nie są osoby, które tam się oderwały od swojego zaplecza politycznego, od swoich rządów, prawda, i tak dalej. To śledztwo zostało przeprowadzone. Okazało się, że jedyne dowody na to, to jest oświadczenie, to jedno zresztą, państwa położonego w Palestynie. Potem się okazało, że państwo położone w Palestynie nie dostarczyło ani jednego dowodu na potwierdzenie swoich tez. No i uznano po prostu, że jest to ściema, tak? Że jest to bzdura, że jest to po prostu kolejny element wojennej propagandy. Co nawet spowodowało, że Wielka Brytania ostatnio wznowiła finansowanie dla właśnie UNRWA, prawda, czyli dla tej agendy ONZ-u. Stany Zjednoczone nie wznowiły, ale właśnie co się wydarzyło dalej? W związku z tym zachęcone w ten sposób, dlaczego natomiast UNRWA przeszkadza? Bo to jest jedyna organizacja ONZ-owska w tej chwili, która jest, po pierwsze, jest zdolna do dostarczania pomocy humanitarnej oraz na przykład prowadzenia szkół, szpitali i tak dalej na terytorium strefy opatrunku, a poza tym to jest jednak bezstronny głos, bo przecież tam są oprócz zatrudnionych lokalnych pracowników również przedstawiciele z różnych krajów, właśnie głównie zachodnioeuropejskich, którzy nie mają żadnego problemu, żeby pójść do mediów i opowiedzieć, co humanistyczna armia tam wyprawia w ramach tego, co Yahu Natan zapowiedział jako oaza dobrobytu, szczęścia i spokoju, prawda? Czyli wyrównywanie na płasko wszystkich sterczących ponad ziemię obiektów architektonicznych. W architekturze to będzie humanistyczny minimalizm, tak? Po prostu, czyli płaska powierzchnia usiana co jakiś czas, tak jak w tych japońskich ogródkach niewielkimi kamyczkami, tam gdzie były 20-piętrowe wieżowce, prawda? Trochę większe kamyczki w miejscach, gdzie były uniwersytety. Zapomniałem Państwu powiedzieć a propos, bo już nie podaję tego codziennie. Humanistyczna armia jeszcze ostatnio wysadziła resztki paru uniwersytetów. Tam, co tam jeszcze stało nad ziemię, to zostało wysadzone na płasko. Oczywiście pretekst jest cały czas, tam jest baza humusu, co prawda myśmy już ją zdobyli 16 razy, nie znaleźliśmy tam akurat humusu, ale wysadzimy na wszelki wypadek, bo tam może być baza humusu. Poza tym tam się jeszcze humus może kształcić kiedyś w przyszłości i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, jaki szlak trafia Indonezyjczyków na przykład, albo Jordańczyków, gdzie oni jednak ufundowali, prawda, te gmachy, zresztą przepięknych uniwersytetów, znaczy przepiękne gmachy świetnie wyposażonych uniwerków. Zresztą nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ogóle w strefie opatrunku ludność ma, bardzo dużo ludzi ma wyższe wykształcenie. Bardzo wysoki odsetek jest, bo tam rzeczywiście te organizacje międzynarodowe z różnych krajów pakowały wielkie pieniądze właśnie, żeby zapewniać tym ludziom wykształcenie. Naiwnie stwierdzając, że jeżeli ludzie będą wykształceni, prawda, to będą mieli jakieś perspektywy. No, to akurat jest niezależne tam od wykształcenia, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Więc wróćmy teraz adrem. Otóż w tym tygodniu państwo położone w Palestynie, w jego znakomitym demokratycznym i humanistycznym parlamencie, przeforsowało ustawę, która uznaje Agencję ONZ do spraw uchodźców za organizację terrorystyczną. No i teraz co się dzieje? Otóż rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział, UNRWA nie jest organizacją terrorystyczną. Wzywamy rząd państwa położonego w Palestynie oraz jego parlament, czyli Reset, do zaprzestania prac nad tym ustawodawstwem. Powiedział, ataki, które rząd owego kraju przeprowadza na UNRWA są niezwykle bezużyteczne. Nie robią nic, aby przyspieszyć sprawę zapewnienia pomocy humanitarnej ludności cywilnej w Gazie. No, przypomina się, że właśnie w poniedziałek parlament, czyli nazwijmy go Reset, wstępnie zatwierdził projekt ustawy uznającej UNRWA za organizację terrorystyczną i również nakazujący zerwanie wszelkich powiązań z tą agencją humanitarną. No i po przejściu pierwszego czytania ustawa teraz trafia do komisji w celu dalszego rozpatrywania. Przypomina się właśnie, że Amerykanie zawiesili swój wkład, co więcej, Kongres nawet przegłosował zakaz przekazywania funduszy tej organizacji, no ale jak się teraz okazało, prawda, już cały świat wie o tym, że to jest ściema, po prostu chodzi o to, że jak nie będzie tam pomocy humanitarnej, to będzie można również prowadzić tam ambitną politykę demograficzno-etniczną, tak? To znaczy walczyć z zasadniczym przeludnieniem, tak? Czyli powiedzmy skurczenie się populacji do zera na pewno przyniesie efekt, powiedzmy, zakładany. W związku z tym no, pomoc humanitarna przeszkadza w tych ambitnych planach. No ale mamy Stany Zjednoczone, prawda, nagle, które potępiają to, wzywają do zaprzestania takich prac i w ogóle, i przede wszystkim mówią otwartym tekstem, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, ani Agencja ONZ do spraw uchodźców palestyńskich nie jest organizacją terrorystyczną. To już możecie, nawet polscy przedstawiciele Hasbary już mogą jakby przyjąć to za pewnik, że rzecznik Departamentu Stanu tak powiedział, więc kim jesteśmy, żeby z nim dyskutować. Dobrze, Państwo, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest temat no, krótki, ale przejdziemy sobie na chwileczkę do Sudanu. Otóż to jest tak, że w Sudanie, nie będziemy opowiadali o całej sytuacji w Sudanie, bo to byłoby teraz dzisiaj za długo, natomiast Mohamed Hamdan Dagalo, prawda, czyli Hemedi, dowódca sił szybkiego wsparcia Sudanu, powiedział, że planuje wziąć udział w rozmowach o zawieszeniu broni w Szwajcarii, które są planowane właśnie w Szwajcarii w przyszłym miesiącu. Te rozmowy zostały zorganizowane nie tylko przez Arabię Saudyjską, bo Saudyjczycy podchodzili do tego parę razy, to się nie udało, ale również przez Stany Zjednoczone. Przypomnijmy, że wojna domowa trwa już tam 15 miesięcy, natomiast Departament Stanu powiedział, że rozmowy będą miały na celu no, kontynuowanie tego, co właśnie było w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Właśnie rzecznik Departamentu Stanu, również Miller, powiedział, że nadal wierzymy, że nie ma militarnego rozwiązania konfliktu w Sudanie oraz, że zwołanie krajowych rozmów o zawieszeniu broni, no i to, że właśnie, że mają poparcie kluczowych międzynarodowych interesariuszy, to jest jedyny sposób na zakończenie konfliktu w Sudanie. Przypomnijmy, że ten konflikt zaczyna być coraz większym stopniu konfliktem peryferyjnym, tam coraz więcej krajów zaczyna pompować broń w ten konflikt. Wiadomo, że po stronie rządu centralnego mamy prawie na pewno Egipt, prawda, mamy prawie na pewno Zjednoczone Emiraty po stronie, znaczy i ewentualnie Arabię Saudyjską. Po stronie Hemetiego mamy na pewno Zjednoczone Emiraty Arabskie i one jak gdyby organizują również napływ najemników broni i tak dalej do właśnie tych sił szybkiego wsparcia, przepraszam. Ale co najważniejsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że gdzieś tam na marginesie mamy oczywiście gigantyczną katastrofę humanitarną. No, to jest tak, że w tej chwili zginęło co prawda w walkach 14 tysięcy osób, co w porównaniu do rekordów bitych przez humanistyczną armię to jest niewiele. 33 tysiące zostało rannych. Natomiast po pierwsze ta liczba może być wyższa, bo tam jest problem ze sprawozdawczością po prostu, bo to są dane też ze szpitali, czyli kogo znaleziono, no to policzono, kogo nie, to nie. Ale również mówi się o tym, że jest to na pewno największy kryzys związany z wysiedleniami, ponieważ w tej chwili wysiedlonych wewnętrznie jest 11 milionów ludzi i około 750 tysięcy jest zagrożonych głodem. No w tej chwili jest tak, że jeszcze, ponieważ Associated Press pytała armię sudańską, czy weźmie w tym udział, prawda, w tych rozmowach, czyli rząd, krótko mówiąc, centralny. Nie ma jeszcze potwierdzenia, że rząd centralny weźmie udział, no ale pewnie Abdel Fattah al-Burhan, prawda, który jest dowódcą i de facto dyktatorem Sudanu, no prawdopodobnie weźmie udział, bo też niewzięcie spowoduje, znaczy obie strony są w dużej mierze zależne od wsparcia zagranicznego, nie będzie ryzykował utraty takiego wsparcia właśnie wizerunkowo, więc pewnie te rozmowy się odbędą, abstrahując od tego, że oczywiście teraz jest tak, że te siły szybkiego wsparcia wygrywają dosyć intensywnie, zajęły prawie już cały Darfur, no ale to już dobra, to już jest inna historia, o samym konflikcie nie będziemy teraz mówić. To jest jeszcze tak, że ten właśnie szef sił szybkiego wsparcia powiedział, że rozmowy staną się ważnym krokiem w kierunku pokoju i stabilności w Sudanie i stworzy się nowe państwo oparte na sprawiedliwości, równości i rządach federalnych. Tak, tak to wygląda. No dobrze, proszę Państwa, przenosimy się teraz, mamy temat siódmy, jak widzicie Państwo, jest dzisiaj dużo tematów, ale krótkich mamy, otóż coś, o czym wiadomo bardzo niewiele niestety, ale jest to bardzo ważny sygnał również dla nas, to jest tak, że Turcy przeprowadzili kolejną wielką operację, to jest operacja w 13 prowincjach, kryptonim tej operacji to jest Gürz 1, prawda, czyli Buzdygan, otóż jeżeli dobrze sobie przetłumaczyłem. To jest tak, że w czasie tej właśnie akcji Dyrekcji Wywiadu i Bezpieczeństwa z i Departamentu Antyterroryzmu w 13 prowincjach ujęto 72 osoby z siatki Państwa Islamskiego. To jest siatka prawdopodobnie wsparcia, czyli finansowo-propagandowa. W wyniku tej operacji przejęto bardzo duże ilości obcej waluty oraz bardzo dużą liczbę materiałów cyfrowych. Prawdopodobnie jest to znowu siatka związana z Państwem Islamskim w Chorasanie. Tutaj minister spraw wewnętrznych Turcji powiedział, nie pozwolimy, aby jakikolwiek terrorysta otworzył nam oczy. Mamy tylko jeden cel, walczyć bez wahania przy waszych modlitwach i wsparciu aż do zneutralizowania ostatniego terrorysty. Zaznaczam jednak, że żadnych innych danych jeszcze nie podano, bo ta operacja odbywała się teraz. Prawdopodobnie dostaniemy jeszcze informację, czy złapano tam kogoś istotnego i ewentualnie jakie są związki pomiędzy tą grupą a poprzednimi likwidowanymi w Turcji, ale proszę zwrócić uwagę, jak wielkie ilości członków Państwa Islamskiego, jak potężne siatki są w tej Turcji. No to już jest z 500 osób aresztowanych od początku roku jak nic. I co więcej, to jeszcze końca tego absolutnie nie widać. A jeszcze właśnie pytanie, czy to jest na pewno Państwo Islamskie w Chorasanie, czy tym razem być może to Państwo Islamskie w Syrii i w Iraku. Zresztą w ogóle z kierownictwem Państwa Islamskiego jest w tej chwili problem, trudno jest ustalić, kto jest i czy ona by na pewno przebywa dalej w Syrii, bo pojawiły się też takie informacje, że być może kierownictwo przeniosło się w tej chwili do Somalii, no ale to tego jeszcze nie wiemy, potwierdzeń tego nie ma. Dobrze, proszę Państwa, mamy... To jest temat siódmy, czyli wielka akcja antyterrorystyczna w Turcji. 72 członków Państwa Islamskiego, czy podejrzanych o bycie członkami Państwa Islamskiego, aresztowano. Natomiast mamy kolejną, przenosimy się w tej chwili kolejny temat, przenosimy się teraz do Kenii. Otóż w Kenii mamy pewną zmianę, jak Państwo pamiętacie, no nie ustają protesty i nie ustaje, znaczy cały czas kraj znajduje się na granicy upadku wojny domowej, no w każdym razie na pewno nie ustają protesty, wiece i tak dalej oraz działalność coraz bardziej gwałtowna, opozycyjna. W związku z tym prezydent Kenii, William Ruto, mianował teraz czterech członków głównej partii opozycyjnej członkami gabinetu, czyli członkami rządu, próbując w ten sposób obniżyć nastroje społeczne. To zostało ogłoszone w środę. Prezydent obiecał powołanie nowego, szeroko zakrojonego gabinetu, czy takiego inkluzywnego, w odpowiedzi na utrzymujące się protesty, które tak naprawdę już w tej chwili nie koncentrują się na innych postulatach, poza postulatem, żeby Ruto sobie poszedł, prawda, w różnej formie, mniej lub bardziej grzecznej, no wyrażane, tak? Przypomina się, że dwa tygodnie temu Ruto odwołał poprzedni gabinet w związku z nasileniem się protestów wywołanych pomysłem podwyżki podatków. W sumie Prawdopodobnie około 50 osób zginęło i około 100 zostało rannych właśnie w wyniku tych zamieszek. Przedstawiciele ci opozycji, którzy zostali teraz powołani do gabinetu, to są sojusznicy tego właśnie no, takiego weterana politycznego, prawda, Kenii, czyli Odingi, który został pokonany w wyborach w 2022 roku. Tutaj Ruto powiedział, no, on oddał tam między innymi Ministerstwo Finansów i Energii, w związku z tym ważne. Ruto powiedział, pochwalam kierownictwo różnych organizacji, że zachęcają do pozytywnej reakcji do mojej prośby o konsultacje w sprawie utworzenia szeroko zakrojonego rządu i gotowość do odłożenia na bok partyzanckiej postawy i interesów w celu przyłączenia się do wizjonerskiego partnerstwa na rzecz radykalnej transformacji Kenii jest historycznym gestem ich, czyli dowodem ich patriotyzmu. Natomiast większość, oczywiście, to większość tych, którzy zostali powołani znowu, to są dalej członkowie tego odwołanego gabinetu. No teraz oczywiście musi zostać to zaaprobowane przez parlament, no ale większość posiadają zwolennicy Ruto. Natomiast no, specjaliści są sceptyczni co do tego, czy się uda w ogóle ten manewr. To jest tak, że przeciwko rządowi występują głównie ludzie młodzi. To jest to porozumienie w każdym razie jest pomiędzy ludźmi starymi, tak? To tak można powiedzieć, a w związku z tym no, też pokazuje się, że to porozumienie tylko utrwali tradycję, prawda, przejmowania opozycji, czyli kupowania opozycji w zamian za stanowiska, co jest czymś, co powoduje erozję tam demokracji akurat w Kenii. Wskazuje się również, że te demonstracje i ten ruch protestu to jest ruch taki bardzo mocno antysystemowy, znaczy on się nie sprzeciwia tylko Ruto, ale w ogóle całemu temu skorumpowanemu systemowi, który tam obowiązuje, przeciwko całej klasie politycznej. Tutaj ci protestujący wzywają do głębokich reform, prawda, które mają w ogóle tak jakby przeorać ten system korupcji, złego rządzenia. Zresztą to jest tak, że znaczy te partie opozycyjne to jest po prostu wymiana jednej elity na drugą elitę, czyli to nie jest postrzegane jako zmiana. Co sugeruje, że wcale sytuacja może się w Kenii nie uspokoić właśnie po tej zmianie rządu. No ale jak gdyby odnotowaliśmy to, że nie to, żeśmy sobie tą Kenię porzucili, ale będziemy co jakiś czas wracać, żeby zobaczyć, co tam się dzieje dalej. Czy to się nam zakończy jakąś rewolucją, czy to się nie zakończy nam przypadkiem znowu tym samym jakimś puczem wojskowym, czy tym samym, co mieliśmy w Sahelu. Tego jeszcze nie wiadomo. No właśnie jest to też koincydencja, bo Kenia została wybrana na tego właśnie kluczowego partnera Stanów Zjednoczonych w Afryce i chwilę później, co nie następnego dnia, wybuchły te zamieszki. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, bardzo króciutki też, bo znowu informacji jest niewiele, no ale chciałem Państwa o tym poinformować. Otóż odbyły się rzeczywiście rozmowy na Kremlu między prezydentem Syrii Basharem al-Assadem a Putinem. To jest tak, że generalnie jeśli chodzi o tematykę, tą, która jest deklarowana, no to jest bardzo enigmatyczne. Assad ogłosił zamiar, to powiedział jeszcze przed wylotem, że ma zamiar omówić perspektywy i scenariusze rozwoju wydarzeń na świecie i w regionie. Powiedział, biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, które mają dzisiaj miejsce na całym świecie oraz w regionie euroazjatyckim, nasze dzisiejsze spotkanie wydaje się być bardzo ważne dla omówienia wszystkich szczegółów rozwoju tych wydarzeń oraz omówienia możliwych perspektyw i scenariuszy. Czyli powiedział, że nic nie powiedział. Co więcej, no, przypomniał Bashar al-Assad, że jego wizyta zbiega się z rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami, które na przestrzeni dziesięcioleci przeszły bardzo trudne testy i oczywiście powiedział, te dziesięciolecia były świadkami złożonych procesów transformacji, jednak przez te dziesięciolecia stosunki między krajami utrzymały poziom zaufania, to jest wskaźnikiem dojrzałości naszych narodów. No, ostatnio był w marcu 2023 roku, co rosyjska prasa przypomina, Assad oczywiście, w Rosji. No i teraz tak, natomiast o czym rozmawiano? No to ja sobie przeczytałem chyba ze 4 komunikaty różne, włącznie z oficjalnym kremlowskim i tak naprawdę nie wiadomo, o czym rozmawiano. Rozmawiano o rzeczach ważnych dla obu narodów. No, spekulacje, te, które były przed i teraz pewnie się pojawią po, to jest prawdopodobnie, to te rozmowy prawdopodobnie dotyczyły ewentualnej normalizacji stosunków syryjsko-tureckich, to z jednej strony, a z drugiej strony zaangażowania generalnie Rosji w Syrii, bo trzeba pamiętać też, że Syria, pomimo tego, że Rosjanie pomogli im wygrać wojnę domową, odbudować armię, to cały czas Syria, po pierwsze, jest część terytorium syryjskiego jest okupowana, część jest przez Amerykanów, część jest przez Turków i ich sojuszników, to po pierwsze. Po drugie, szaleje w centrum państwo islamskie. Po trzecie, te rozmowy z Turcją tkwią w martwym punkcie, bo w zasadzie warunek jest, z jednej strony Syryjczycy stawiają warunek wycofania się Turków, Turcy mówią, dobra, wycofamy się, jak... Po pierwsze, stworzycie takie warunki, że uchodźcy nie będą uciekali do nas po tym wycofaniu, tylko wręcz przeciwnie, w drugą stronę. A po drugie, jeżeli zrobicie coś z PKK. No prawda, no Syryjczycy mówią, a co możemy zrobić z PKK, to są Amerykanie, to jest wasza sprawa. No to jak nasza sprawa, no to żeśmy właśnie zrobili. Zrobiliśmy sobie, odsunęliśmy od ich od granicy tak daleko i jeszcze wypełniliśmy tę strefę buforową naszymi oswojonymi dżihadystami, żeby właśnie oni walczyli z PKK, a nie my, jak wy nie potraficie. No i to są takie rozmowy i ten dialog jak gdyby nie ma, on nie ma szansy, żeby pójść do przodu, pomimo nawet różnych obietnic ze strony państw arabskich. Powiedzmy tutaj prawdopodobnie jedynie Rosja jest w stanie przekonać Asada, albo jakby tym razem ona pośredniczyć w tych rozmowach między Turkami i Syryjczykami, ale tutaj też nie ma powiedzianego, że jest w ogóle jakiekolwiek rozwiązanie tego. No w końcu te rozmowy turecko, znaczy ta sprawa Turcji i Syrii też jest omawiana właśnie w kontekście tej wizyty w prasie tureckiej, że Turcy już od kilku dni mówią właśnie, że tutaj prowadzone są jakieś zakulisowe rozmowy, że właśnie mieli się spotkać w Moskwie, potem było, że stanowczo zaprzeczają, jakoby do tego spotkania doszło. No wreszcie teraz mamy przynajmniej oficjalny komunikat, że Asad jest w Moskwie i że rozmawia z Putinem, prawda? Z Turkami nie, ale z Putinem i teraz zobaczymy, czy teraz ktoś z Turcji, Fidan na przykład, nie poleci do Moskwy, tak? No proszę Państwa, dobrze. I to jak na dzisiaj to byłoby na tyle. Udało mi się omówić tyle tematów i proszę zacząć, nie ma jeszcze godziny 40 minut. Otóż no, przede wszystkim przypominam Państwu jeszcze raz, patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty słonecznej Hiszpanii. Firma oferuje to wszystko właśnie pod klucz bez i prowadzi Państwa za rękę, prawda, w tej swojej działalności. Link znajduje się pod odcinkiem i patronem odcinka jest również www.pinek.io. To jest aplikacja, które pomaga Państwu automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie, Trustpilocie, TripAdvisorze i wielu innych. I też link tam ze szczegółami macie Państwo również pod odcinkiem. Ja już Państwu dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o wspieraniu tych odcinków, prawda, tego programu na Patronite. Przypominamy oczywiście Romanii, te domum, no zapomniałem oczywiście, no, hejterom wiadomo co w co, prawda, to jest najczęściej cytowane ze mnie. Szkoda, że tylko to, no, ale od czegoś trzeba zacząć. No i oczywiście pamiętamy Al-Kilab Tanbahu, Al-Kafil At-Tasir i proszę bardzo oglądać, podawać dalej, informować się, że w ogóle się pojawił odcinek, bo one się często teraz nie wyświetlają w podpowiedziach czy w powiadomieniach, także tyle. A i jeszcze oczywiście cały czas zapraszam do współpracy reklamowej. Proszę pamiętać, to miejsce czeka na Państwa reklamy. Możecie Państwo najprościej się ze mną kontaktować via Patronite. Ja staram się w miarę na bieżąco odpowiadać na to całą Państwa korespondencję. Także dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra.
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.